It's never been easier to communicate with people, but it's never been harder to know which platform you're supposed to communicate on. Here's a simpler solution. With call, meet, and message all in one app, RingCentral makes communication easy.
With all that connectivity in the palm of your hand, you can work from anywhere, with anyone, at any time, and never miss a beat. Because when it comes to communication, simple is better. Learn more at ringcentral.com. RingCentral. Simpler communications.
Czym jest w dzisiejszych czasach techniczny death metal i jakie różnice dzielą go z tym progresywnym? Czy w ogóle te pierwiastki można między sobą rozróżnić? I jak w dzisiejszych czasach prezentują się zespoły z obu nurtów? Na te i parę innych pytań odpowiada mi Spiritus Movens z zespołu Shodan, który wydał w tym roku bardzo dobrą płytę Death Rule Over Us, Szczepan Inglot. Zapraszam do odsłuchu.
To słuchaj, powiedz mi, to jest pytanie, którego mogłeś wcześniej dostać. Nie wiemy, ale jakie twoim zdaniem jako fana nurtu po części jako muzyka w nim się obracającego, jakie składniki powinien mieć twoim zdaniem dobry album z technicznym death metalem? Niepoprawny, nie rzemieślniczo dobry, tylko taki naprawdę konkretny, przy którym zostaniesz na więcej niż jeden lub dwa odsłuchy.
Przy jakim zostanę. To jest tak naprawdę, moim zdaniem, to jest taki album, który jego właściwości będą uniwersalne dla każdego innego albumu, nie tylko dla technicznego też metalu, bo tak naprawdę to są uniwersalne wartości, jak powiedzmy sobie, zajebista kompozycja, bardzo dobrze zagrane, znaczy, no z tym zagraniem to też niekoniecznie, wiesz, taki faktor X, który po prostu jakby przyciągnie i zostanie z tobą, będziesz towarzyszyć każdego dnia, na przykład, nie wiem, ja miałem tak ostatnio z płytą, powiedzmy sobie, nie wiem, Blood Incantation ostatnio, nie? Co mi się w niej podoba, to przede wszystkim ta atmosfera, która jest wytworzona przez te całe riffy, całe brzmienie, cały ten miks, który tam został stosowany, ale z drugiej strony na przykład byłaby to płyta, nie wiem, Killing Joke albo jakaś, kurde, pierwsza meta, nie? I wydaje mi się, że wspólny mianownik dla wszystkich tych trzech albumów to po prostu zajebiste piosenki, nie? To, czy to jest ściśle ograniczone, jakby to też metal też mi nie powiedział.
Nie, to właśnie chodziło mi oczywiście o jakieś składowe dla tego nurtu, aczkolwiek nie musimy się zamykać sztywno w jakichś ramach. Nie, wiesz co, bo pytam, bo jakby bolączką technicznego death metalu jest to, że ci muzycy są tak dobrzy i umieją tak dużo, że aż za dużo. Wiesz, o co mi chodzi, nie?
Tak, wiem.
I jakby w sumie, wiesz, mając warsztat, jakieś inspiracje związane z muzyką trochę bardziej zaawansowane technicznie niż dwa riffy na numer. Co zrobić, aby właściwie nie przedobrzyć?
Trzeba mieć świadomość tego, czy się nie przedobrzyło. Nawet jeżeli coś jest, nawet jeżeli ktoś jest, powiedzmy sobie, tak bardzo zaawansowany technicznie czy tam merytorycznie jakby w zakresie muzyki, to nie? Musi mieć świadomość tego, jakby w którym momencie już się zaczyna za dużo, w którym momencie jakby nie zaczyna dominować jakby czyjeś ego, czyjeś, wiesz, jakby chęć popisania się warsztatem, jakimiś, wiesz, przewrotami interwałów legendarnymi i innymi tego typu.
Skale frygijskie.
Słucham jeszcze raz?
Skale frygijskie, staccato.
Tak, jońska, frygijska i tak dalej, nie? To jest trzeba mieć też takie, znaczy przynajmniej mi się tak wydaje, bo ja też nie jestem jakby tak biegły w teorii muzyki i tak dalej, jakby oczywiście ja jako instrumentalista też to muszę wiedzieć coś, jakby o co chodzi, gdzie zbudować sobie co, jak zagrać solówkę po jakiejś riff, jak złożyć riff, żeby mi się podobał i tak dalej, nie? Chodzi mi o to, że jakby priorytetem w tym wszystkim jest jakby chęć wyrażenia tego, co chce się wyrazić, nie? Jakby ta cała teoria, ta cała technika jest przede wszystkim po to, żeby móc to zagrać, nie żeby pokazać ją, tylko żeby ona nie była treścią, tylko była po prostu jakby narzędziem, co nie?
Mhm. Znaczy, wiesz, To, co mówisz tutaj na początku tej wypowiedzi, że należy mieć świadomość, no to wszystko bardzo ładnie i prosto brzmi, ale wiemy, że w praktyce niekoniecznie takim jest. I wiesz, i to po prostu aż się ciśnie na usta pytanie, czy ty tę świadomość jako kompozytor, gitarzysta miałeś zawsze, czy to po prostu był jakiś proces, który nabierałeś latami i był on poprzedzony wieloma próbami, wieloma błędami?
Wiesz co, wydaje mi się, że ja jakby pomysł na swoją muzykę miałem od jakiegoś czasu, że chciałem grać taki, wiesz, jakby trochę progresywny death metal, bo to jakby w tym jakby kotle jakby mieszczą się wszystkie moje zainteresowania, co nie? Wszystko to, co mnie interesuje w muzyce, jakby taką, którą chcę uprawiać oczywiście, bo sobie lubię też odpalić techno na przykład, nie? Taki wiesz, bunkier berliński na przykład, coś tego typu, ale jeśli chodzi o muzykę taką, którą chcę grać, właśnie z tym tyglu wszystko się mieści i to była moja baza wyjściowa do tego, żebym się po prostu jakby też trochę nauczył grać taką muzykę. Bo wiadomo, potrzebny jest do tego warsztat, potrzebne jest do tego jakby osłuchanie się z innymi kapelami, potrzeba jest jakby wiele wpływów z różnych jakby sfer. Więc czy świadomość miałem tego, gdzie chciałbym dojść, ale nie miałem tego jakby jak to zrobić, więc za każdym razem trochę się uczę na nowo różnych rzeczy. Ja po prostu odkrywam sobie instrument, odkrywam nową muzykę, lubię sobie je łączyć w jakiś tam różną jakby, no po prostu jakby w swoją całość, nie?
No tak. W ogóle wspominasz tutaj na początku o temacie, który sam chciałem poruszyć. Mówisz progresywny death metal, użyłeś takiej łatki. I w świecie, gdy progresywny death metal i techniczny death metal wielu osobom kojarzy się tak naprawdę z tym, że to po prostu jest muzyka, wiesz, tupa tupa, blasty i growling, to czym ten prog różni się od tego technicznego? Bo jakby jak tutaj wyłapać tę konkretną różnicę? Mam pewną swoją tezę, ale może ty masz jakąś inną.
Wiesz co, jakby dla mnie techniczny death metal to jakby się przede wszystkim kojarzy z takimi zespołami typu, wiesz, tymi kompletnymi przegiętymi, na przykład Artspire, na przykład, wiesz, Beyond Creation, gdzie właściwie ta rzeźnia taka, wiesz, techniczna, zaawansowana, techniczne skomplikowanie jest po prostu w pewnym momencie aż treścią, nie? Gdzie nie wiem, jakieś kompletnie, wiesz, jakieś popierdolone podziały, po prostu, wiesz, są zawarte w tak niezrozumiałej dla mnie formie, że po prostu, no, jak już powiedziałem, nie, technika jest tutaj jakby treścią, a progresywność dla mnie polega na właśnie jakby takiej wielowpływowości na ten jakby, na samą tą muzykę, jakby też zróżnicowanie, jeśli chodzi o kompozycję, jakby złożoność tych numerów. To nie chodzi koniecznie o skomplikowanie, bo progresywnym kawałkiem można nazwać, wiesz, suite 20-minutową, nie wiem, King Crimson albo Dream Theater i tak samo można by było nazwać jakiś zwarty nawet numer jakiegoś kompletnie innego zespołu, gdzie powiedzmy sobie będzie wiele wątków zawartych, nie? Coś tego typu. To jest moja teoria.
Jo, bo właśnie jakby to jest w ogóle interesująca sprawa, czy z tym pierwiastkiem progresywnym w muzyce i niezależnie czy rocku, czy metalu ekstremalnym, mniej ekstremalnym, czy to nie jest trochę tak, że ten wyraz progresywny tak naprawdę jest określeniem jakiejś pewnej łatki, aniżeli faktycznym wyznacznikiem progresu, jakiegoś przekraczania dalszych horyzontów i tak dalej, bo wiesz, na przykład jeśli o progresywnym, nie wiem, metalu mówimy w kategorii właśnie wspomnianego przez ciebie Dream Theater, czy chociażby popularnościowo stojącego na równi Opeth, no to spoko. Ale jednak nie oszukujmy się, te zespoły po prostu grają zaawansowaną technicznie muzykę, każdy na swój sposób, ale oba od lat nie wydały niczego, co w ramach muzyki szeroko pojętej byłoby faktycznie zjawiskiem progresywnym, czymś zupełnie nowym. Jeśli jest to progresywne, czytaj, w jakiś sposób odmienne od tego, co robili wcześniej, no to tylko w ramach ich dyskografii a nie niczego innego.
Tak, bo mówisz jakby o progresywności umiejscowioną jakby kulturalnie, co nie? Jakby w zjawisku ogólnej muzyki. Ja mówiłem jakby w takim ujęciu, oczywiście, jakby opet, jakby jak ja słyszę opet, jak ja słyszę, nie wiem, na przykład Tula, czy słyszę z Dream Theater, ja cały czas wiesz, słyszę też rzeczy, które były wydawane 40 lat wcześniej, czyli słyszę jakieś Yes, słyszę jakieś Genesis, słyszę oczywiście King Crimson, który jest przeorany przez to, już wiadomo, ze wszystkich stron, ale chodzi o, dlatego właśnie ja staram się nie umiejscowić właśnie słowa progresja w miejscu jakby kulturalnym, czyli względem tego, czy są przecierane jakieś nowe szlaki, choć mógłby być oczywiście, tylko właśnie bardziej taki stricte muzyczny, nie? Stricte tego, co jakby słychać na konkretnej płycie konkretnego zespołu, na przykład, nie?
Jo, bo właśnie jakby w tym rozumiem, o czym mówisz, bo w tym kontekście, nazwijmy to kulturowym, jakby też właśnie chciałem się zatrzymać przy temacie fanów, co jest, zresztą chłopaki tutaj omawiali to szeroko w podcaście swoim, właśnie o tym, czy metal powinien być bardzo ambitny, zaawansowany. Jakby sam pewnie zauważyłeś, że fani tych progresywnych zespołów i to właśnie, czy to jest Yes, czy to jest King Crimson, czy Def późne, czy tam Dream Theater, jakby zespoły zupełnie różnych maniek. Wiesz, jest bardzo wysoko zadarty nos i jakieś przeświadczenie o tym, że to, czego się słucha, to jest no to jest szczyt po prostu ambicji i wiesz, opus magnum w ogóle w jakimkolwiek rodzaju sztuki. I wiesz, i tutaj rodzi się pytanie, bo no nawet z tego, jak mi wymieniasz tutaj swoje inspiracje, no to widzę, że czegoś takiego no na pewno nie masz, ale przeżywałeś kiedyś taki okres, że bycia prawdziwkiem w swetrze.
Absolutnie, nigdy w życiu czegoś takiego nie miałem, że znaczy, wiem, co się mówi, nie? Jakby o fanach właśnie takiej muzyki trochę pewnie tak jest, nie? Osobiście nie spotkałem nikogo takiego, który by mnie zbeształ dlatego, że po prostu lubi obituary, nie? Albo nie wiem, jakiś exploit, czy coś tego typu. Bo też oczywiście bardzo sobie cenię te zespoły i bardzo często do nich wracam, co nie? Mhm. Dlatego ja też osobiście wyzbywam się z jakiejkolwiek potrzeby, wiesz, ustawiania się w jakiejkolwiek hierarchii na sposób, znaczy na rzeczy, których ja po prostu słucham, bo to jest debilne dla mnie. Po prostu wiesz, ktoś ma potrzebę słuchania sobie skomplikowanej muzyki, spoko. Ktoś ma potrzebę posłuchania sobie kurwa Zenka Martyniuka, spoko. Ktoś chce sobie posłuchać Exploited, spoko, nie? Jakby kompletnie się nie zestawiam. Ja po prostu sobie swoją muzykę gdzieś tam umiejscawiam, sobie ją uprawiam na tym swoim poletku i jest mi z nią dobrze i tyle, nie? Jakby jeżeli ktoś chce sobie mierzyć jakby, wiesz, stawać się w jakiejkolwiek hierarchii ze względu na to, czego słucha, albo co robi, albo co nagrywa, jakby to jest ponad dno, jakby to mnie nie dotyczy i ja nie chcę w takich rzeczach też udziału, szczerze mówiąc.
Okej, okay. Jak najbardziej co rozumiem, bo wiesz, to co mówisz ma przełożenie nawet na muzykę Shodan, to znaczy, że faktycznie tu jest gęsto, tu jest dużo nut, faktycznie nie jest to, wiesz, jakaś zwykła łupanina 4/4, ale dostrzegam w waszej muzyce, zwłaszcza w Death Rule Over Us, dużo czegoś, co nazwałbym, ja wiem, że to się kojarzy z New Metalem, z jakąś panterą wannabe, ale z swego rodzaju groove. Nie wiem, czy byś się ze mną zgodził w tym.
Tak, oczywiście. Mam wiele takich kawałków, które jakby są groove'y, takie trochę do, nie tylko do, wiesz, stania z założonymi rękami, wiesz, mordę w popkole, wiesz, słuchanie blastów w kółko. Jakby to jest wszystko to, co my sobie cenimy w naszej muzie, nie? Znaczy ogólnie w muzie, nie tylko w naszej, nie? Że chodzi o to, że no, stać musi trochę grubić, tam musi być coś, wiesz, jakby rytmiczna fajność w tym wszystkim, nie? Takie mam też założenie, czasami mi się to sprawdza, czasami mi się to może gorzej sprawdza i tyle.
A jak to w ogóle wygląda w sensie od strony tworzenia? Nie będę oczywiście cię pytał, jak tworzycie kawałki, co was inspiruje, bo to absolutnie nikogo nie obchodzi, ale bardziej chciałbym ugryźć temat od strony, że no powiedzmy, okej, okay, piszesz ten numer i masz już gotowy cały zarys, solóweczki, riffy i tak dalej i nagle dochodzisz, o słodki Boże, ola Boga, muszę dodać jakiś grubiący riff. Czy jest tak, czy to bardziej wychodzi samo z siebie w ramach jakiegoś tam, wiesz, flow?
Wiesz co, jeżeli ja mam coś takiego, że jak ja mam pomysł na kawałek mniej więcej, to jakby mam mi w głowie jakby gra mniej więcej jakby całość tego numeru, no bo też nie ma co ukrywać, też no, ja jestem głównym kompozytorem, jak to śniadanie i to ja tam odpowiadam za warstwę muzyczną głównie. Za aranż już wiadomo wszyscy, ale jakby muzyka to głównie z mojej głowy pochodzi. Mam jakby zamysł na cały kawałek i nie myślę w ogóle nigdy w ten sposób, że muszę coś dodać z takiego powodu, że A, wypada, B, ludzie to lubią, czy C, jakikolwiek inny powód. Jedyne co może sprawić, że jakiś fragment wleci do jakiegoś kawałka, to po prostu to, czy pasuje, czy nie. Naprawdę. To, czy on płynie fajnie, czy jest ta atmosfera, którą chciałem osiągnąć, czy wiesz, będzie fajnie w aranżu się działo i tak dalej. Nic innego nie jest w stanie o tym zadecydować tak naprawdę.
Nie, tak, bo jakby słuchając, wiesz, właśnie tych bardziej zaawansowanych form death metalu, kiedy i zwłaszcza tutaj mówię o tym późniejszym death z okresu Symbolic czy The Sound of Perseverance, jak tam pojawiają się jakieś bardziej momenty, które byśmy mogli zaszufladkować jako easy listening, czy po prostu, że są chwytliwe, to one brzmią momentami jak po prostu takie doklejone na siłę, wiesz, jakbyś niewłaściwy puzzle dociskał w danym miejscu. Rozumiesz, o co mi chodzi, nie?
Rozumiem.
Jakby stąd też to pytanie.
Wiesz co, jakby w temacie naszych kawałków to nigdy nie było czegoś takiego, że musieliśmy coś przedłużyć, tak jak wcześniej powiedziałem, nie? Musieliśmy coś przedłużyć, musieliśmy coś dodać z jakiegokolwiek powodu, wiesz, oprócz tego, że mam dobrze kawałek płynął, co nie? To się wiesz, jeżeli ktoś odczuwa w ten sposób, jeżeli ktoś sobie włączy później szodana i sobie tam pomyśli, że o, to już było niepotrzebne, to było zbędne, to już nie pasuje, nie? Jakby jakby liczy się też z takim zdaniem, może tak być, jest dużo wątków na tej płycie, absolutnie, ale ja bym się nie usunął, nie? Właśnie z tych powodów, które powiedziałem. Co do Death Symbolic, ja uważam, że to jest płyta absolutnie bezbędna i uwielbiam ją dzisiaj nawet jej słuchałem, także
wiesz. Znaczy, wiesz co, ja mam z tym późnym dev taki problem, że właśnie tutaj mówię bardziej o symboliki Sound of Perseverance, a w trochę mniejszym stopniu na przykład o Individual Thought Patterns, że te płyty są napisane przez świetnych instrumentalistów, ale tutaj wiele osób może mnie zjeść, ale uważam, że Schuldiner w tym etapie takiego bardzo progresywnego dev był słabym kompozytorem. Tam naprawdę te momenty budzą wrażenie od strony technicznej, ile tam się dzieje, że to jest w ogóle w nieparzystym metrum zagrane. Ale jakby te piosenki są pozlepiane z takich losowych elementów, jakichś tam bardziej wyrazistych, które są, ale które nie za bardzo do siebie pasują. Tak to widzę.
Ja na przykład uważam, że no Indywidual akurat trochę mniej, jakoś mniej wracam do tej płyty, ale to ciężko mi powiedzieć z jakiego powodu. Po prostu może mi brakuje trochę tych momentów, ale na przykład do właśnie wspomnianego Symbolic albo The Sound of Perseverance jakby wracam, nie? To są, dla mnie tam są takie hity, że wiesz, jakby mnie to rusza, nie? Jakby jest ten Spirit Crusher, jest wiesz, Zero Tolerance, jest Symbolic, jest mnóstwo zajebistych numerów, które bym w ogóle w żaden sposób nie zmieniał. I no, moim zdaniem nie są pozlepiane.
Znaczy tak, jakby to jest po prostu jakaś wymiana opinii, przy czym muszę dodać, że te dwie płyty, no w sumie każda płyta Def tak naprawdę tutaj o niej można to powiedzieć, ale tutaj kładę nacisk przede wszystkim na te dwie, no to są świetni perkusiści, bo z jednej strony masz Gina Hoglana, z drugiej, tego drugiego ziomeczka, on wiem, że w Ice...
Richard Christie.
Tak, on chyba w Iced Earth jeszcze grał przy okazji.
Tak, tak, tak.
I wiesz, tam perkusja jest tak, że akurat faktycznie do partii perkusyjnych nie mogę absolutnie się przyczepić, bo na symbolik masz właśnie te Hoglanowe triole na talerzach. Na Sound of Perseverance to w ogóle cały zestaw właściwie obtuczony jest, a brzmi to na naprawdę bardzo, bardzo przemyślaną rzecz. Na Human z kolei jest Sean Reinert.
Najbardziej uwielbiam Sean Reinert.
Tak, a przy czym wiesz, jakby z zupełnie drugiej strony na debiucie masz na przykład Chrisa Rafferta z Autopsy, gdzie ta perkusja to już oczywiście nie są najciekawsze podziały rytmiczne na świecie, ale jest właśnie to, za co Autopsy pokochałem, czyli właśnie wiesz, jest ta taka dzicz nieposkromiona zupełnie niczym.
Tak,
jakby,
tak.
Ten zespół nigdy nie cierpiał na...
I wszystko z ucha, tak.
Jakby ten zespół nigdy nie cierpiał na brak dobrych perkusistów, wyrazistych może tak.
Tak, to prawda. To się zgadzam absolutnie.
A w ogóle chciałem też zapytać, może to wydać się w jakiś sposób banalne, ale wiesz, oba zespoły powiedzmy z trochę podobnego poletka pochodzą, więc zapytam, co ci daje członkostwo w Shodan, czego nie, na przykład nie zapewnia Punisher?
Wiesz co, generalnie tak. Jak to powiedzieć? W sensie, Shodan to jest jakby rzecz, którą ja tworzę, jakby, która jest jakby też bardzo osobista, nie? To jest bardzo taka osobista przestrzeń, jakby też, powiedzmy sobie, zwierzę z różnych rzeczy, nie? Jeśli można tak oczywiście powiedzieć. Jakby to jest coś, na czym bardzo mi zależy i tak dalej, i tak dalej. No, nie wiem, czy muszę jakby tłumaczyć jakby być autorem czegokolwiek, być tak naprawdę czymś pochłoniętym, czymkolwiek, bo każdy praktycznie wydaje mi się, że miał coś takiego w życiu, to po prostu go pochłaniałoby z reszty. A z drugiej strony, pani szczerze, ja mam tam czysty fan, ja po prostu dreryj, nie? To też bardzo lubię robić. Mam zajebistych kolegów, którzy lubią pić wodę, nie? Oczywiście nie jest to coś, co odróżnia Shodana, bo... ale jakby usprawiedliwiając swój udział w Punisherze, jakby to jest to, co lubię robić z tymi chłopakami to sam, nie?
Ale nie masz czegoś takiego czasami w Punisherze, że wiesz, że... O Jezu, Hubert i reszta skomponują numery i w ogóle jest fajnie i wszystko gra, ale nie masz czasami czegoś takiego, że abyś dorzucił tutaj jakąś melodyjkę, jakiś rytm.
Oczywiście, że mam. Ja mam w tym udział. Jeżeli ja coś zasugeruję Hubertowi, ja mam pewność, że on przynajmniej to jakby, wiesz, rozważy, nie? Do dorzucenia jakby... Ja mam duży wkład, jakby oczywiście teksty są też jakby 100% mojego autorstwa, nie licząc tego, że po prostu konsultowane były z Hubertem bardzo dużo i oboje razem nad tym pracowaliśmy, to już jest pod mojego pióra tak naprawdę, to jakby jeśli chodzi o jakby wyżycie się jako twórca sztuki, jak jeśli można to oczywiście w ten sposób nazwać, ja tam też mam to zapewnione, także nie czuję się w żaden sposób pominięty i tyle, no.
Właśnie,
no. Jeśli mamy pomysł jakby w warstwie muzycznej, jakby też mogę to dorzucić, też nie ma żadnych oporów, żebym coś przemilczał, coś tego typu, nie? Jak coś się nie podoba, albo coś jest za podobne do czegoś innego, bo też oczywiście się tak zdarza, nie? To zawsze to powiem, zawsze, że najlepszy, okej, nie?
Tak, bo wiesz co... To jest właśnie też w ogóle intrygujące zagadnienie, ponieważ kiedyś czytałem wywiad albo jakiś strzępek wywiadu z Mario Duplantierem z Godziry, który powiedział, że tam przy okazji jakiegoś projektu, gdzie on tylko śpiewał, już nie grał na gitarze, że on czuł się taki wręcz nagi bez tej gitary, albo jak nagrywa na przykład studio same wokale, to czuje się nagi bez tej gitary. I czy ty przy okazji występów z Banishek, które tam na żywo się pojawiają, też masz coś takiego, że tak ej, dziwnie, że tylko śpiewam, nie.
Tak mam, ale wiesz, czego to wynika? Wynika to z tego, że jakby ja z Szydaną wiele więcej koncertuję niż z Banisherem. Więc wiesz, to wymaga trochę jakby też innego zachowania się na scenie, trzeba robić trochę inne rzeczy.
To znaczy,
na przykład, mając gitarę sobą, no to jakby cały czas na niej grasz, nie? Masz tłumienie, o coś tam się wydrzeć do publiki i tak dalej. Jeżeli nie masz tej gitary, no to wiesz, musisz podejść, musisz coś tam machać ręką, musisz robić jakieś głupie rzeczy, wiesz, to co robią metale na scenie, nie? Też się trzeba trochę tego nauczyć. Ja uważam, że ja to umiem, bo ja występuję jak umiem po prostu, nie? Ale pytanie, czy czegoś mi nie brakuje? Jakby ja też znam też swoją rolę też w Panu Szczerze, ona jest kompletnie inna niż Szczedanie. No jakby to jest rzecz, którą muszę sprostać i tyle. Wolę występować z gitarą. Jeśli to się odpowiem na to pytanie, także no.
No tak, rozumiem. I w ogóle na sam koniec chciałbym zapytać właśnie odnośnie tutaj właśnie twojego przyjaciela Huberta, który oprócz członkostwa, wiadomo, w Decapitated, w Banisherze, Redemptor, gra też, znaczy no nie teraz, ale wiadomo, jest muzykiem koncertowym Acid Drinkers. I jak wiemy, jest to zespół o, mówiąc bardzo dyplomatycznie, mieszanej opinii wśród ludzi, że tak nazwijmy to, z ludzi z grona, w którym ty i ja się obracamy, czyli wiesz, muzyka niezależna, łamana na ekstremalny metal, ale taki wiesz, taki typu bardziej noise magazine niż music magazine, jeśli brzmi to czytelnie. I wiesz, jest to dobra okazja, by zapytać, co sądzisz o Acids? Jakby jakie jest twoje postrzeganie zespołu? Ty głównie mam na myśli tych płyt klasycznych, które faktycznie wpłynęły na polską scenę w latach 90.
O nie! Jestem bardzo złą osobą do wygłaszania tych opinii. To są te Acid Drinkers. Co tu dużo powiedzieć? Powiem też dyplomatycznie, nie słucham. Nie wracam. Przy okazji to znaczy wiem, że Hubert bardzo lubi, nie? Bardzo, bardzo sobie ceni tam te albumy, ten z kurczakiem, taka w koszulce Venom, na przykład.
Infernal Connection, no.
Tak, na przykład bardzo sobie ceni tę płytę. Bardzo często jak na jakiś tam mieliśmy wyjazdowy koncert, to właśnie odpalał z jakiegoś jamnika, miał jakąś kasetę w ogóle w swoim takim Volvo starym. No gotowo, przez tym jest Drinkers, no ja tego nie lubię, nie słucham, czy był wpływowy zespół, nie wiem, no jakoś wpływ, no to jakoś tam jest wpływowy, na mnie w ogóle, nie? No nie wiem, czy wypada coś tam więcej mówić na ten temat, w każdym razie humor zawarty na płytach z Drinkers też mnie nie śmieszy.
O, okej. Okay. Myślę, że tym bardzo dyplomatycznym akcentem z zachowaniem najładniejszych zasad kultury możemy zakończyć.
Myślę, że się starałem.
Tak. I ja chciałem ci osobiście za tę rozmowę bardzo podziękować.
Dziękuję bardzo również.
Rozmawiał Łukasz Brzozowski.
Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boon & Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love. In Chevy Chase, D.C. and McLean, and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. BoonandSons.com.